Wielce czcigodna i umiłowana wspólnoto, wszyscy drodzy jubilaci, bo tak dzisiaj nas tutaj zgromadzonych trzeba nazwać, i wy dostojni jubilaci, małżonkowie, tak bardzo podniośle dzisiaj zabrzmiały te pierwsze takty hymnu Chwała na Wysokości Bogu. Mniemam, że to jest nawiązanie do owej uwagi Pana Jezusa, który uczynił nam pewien wyrzut, iż mało w nas wdzięczności. To dobrze, że przypomniał nam, iż w życiu wdzięczność jest rzeczą ogromnie ważną. Myślę, że każdy z nas odczuwa to w swoim życiu nie dlatego, że domaga się tego rodzaju szacunku, ale tak jak powiada święty Paweł, nie domagam się od was ofiary, ale domagam się błogosławieństwa, które spłynie na was ze względu na uczynioną ofiarę. To jest właśnie takie obopólne, korzystnie, kiedy umiemy być wzajemnie sobie wdzięczni za okazywane dary czy czynione dobro. A nas dzisiaj sprowadza także wdzięczność, bo inaczej tego nazwać nie możemy. Bowiem czymże jest wspominanie świętego Zygmunta, jak nie formą wdzięczności za wielkie dary Boże, które objawia w ludziach. Najkrócej mówiąc, powołał tego człowieka z Wołynia na drogi swoje. Objawił mu swoje pragnienia. Pokazał mu niejako swój scenariusz dla niego przygotowany i powiedział: pójdź za mną. Tak jak mówił do Maryi, jak wcześniej Bóg mówił do Abrahama i do proroków i do każdego z nas, tak samo mówi: oto droga Twoja, którą przygotowałem, pójdź nią. I my dzisiaj przychodzimy, żeby Bogu podziękować za taką, powiedziałbym, spolegliwość ludzką, iż nie rozważając, co będzie treścią tej drogi, mówią: niech mi się stanie według Twego słowa. I idą. I to jest ważne, bo wtedy rzeczywiście spływa na wszystkich, których dana osoba spotka na swojej drodze, wiele dobroci Bożej. To jest ta siła, którą dysponujemy, będąc spolegliwi łasce Bożej. My dzisiaj mamy taką okazję, żeby zdziepko przyjrzeć się raz jeszcze osobie świętego Zygmunta, ale właśnie mamy także jubilatów. Oni także dzisiaj zapewne przypominają sobie swoje półwiecze i pewnie też dopatrzą się tego samego, że jeśli człowiek przyjmuje to, co jest wolą Bożą, to wszystko na naszej drodze wtedy okazuje się błogosławieństwem. Spróbujmy raz jeszcze, chociaż siostra to już uczyniła wcześniej, ale dla takiego powtórnego zebrania myśli, przypomnieć rok 1822, 1 listopada, Wojutyn, wspomniał w kilkanaście tygodni wcześniej w archikatedrze warszawskiej ksiądz kardynał Kazimierz, kiedy także obchodziłyście tam to wspomnienie, że chrzest jest w życiu człowieka ogromnie ważny. My oczywiście wspominamy datę urodzin, ale sam chrzest jest ważny. O tym przypominano Zygmuntowi później, że to, co wielkiego w człowieku się zaczyna dziać, to korzenie swoje pierwotne, najgłębiej zapuszczone, ma właśnie w łasce Chrztu Świętego, która czyni każdego z nas dzieckiem Bożym. I to właśnie na tym jakby zagonie wzrastają wielkie dzieła Boże. Posłała go matka, a właściwie w jej imieniu najbliżsi na studia najpierw do Moskwy, bo to zabór rosyjski. A sytuacja była nieciekawa. Ojciec zmarł wcześniej. Matka, człowiek w postawie heroicznej zadbała o to, aby ukształtować w dzieciach swoich to, co jest najistotniejsze. Pewnie ci starsi jeszcze trochę pamiętali ojca i pamiętali wzajemną miłość i czuli, nawet kiedy już ojciec odszedł, że rodzice dla nich stanowili kogoś wyjątkowego. Dlatego nieraz mówimy, że życie rodziców to jest taka księga, którą potem czytają dzieci. I nie trzeba być wielkim znawcą sytuacji, żeby wiedzieć, jak bardzo od naszych nauczycieli jest to, nauczycieli, czyli rodziców, jest to zależne. Nie był długo w Moskwie. Tak jak wielu naszych wybitnych rodaków, pojechał potem do Paryża. Tam spotkał się z wieloma, podobnie jak on, wyjeżdżającymi za granicę, żeby coś uzyskać jeszcze, co byłoby umocnieniem i w ten sposób przysłużyć się ojczyźnie. Tam spotkał się z Juliuszem Słowackim. To właśnie Słowacki zaszczepił w nim takie mocne przekonanie, takie powiedziałbym, wydał świadectwo, że pamiętaj, Zygmuncie, gdziekolwiek ostatnia godzina cię zastanie, przyjmiesz wolę Bożą spokojnie i z godnością. I to sprawiło, że Zygmunt wiedział, że to, co gdzieś tam żyło jakby podskórnie w nim, to stało się realnym jakby oświadczeniem wobec Boga i wobec ludzi. Będę kapłanem. Rok 1851 wstąpił do seminarium w Żytomierzu, ale za rok już był w Petersburgu, bo takie były dzieje, co zdolniejsi kandydaci w seminariach byli wysyłani do akademii, która była jakby zbiorczym seminarium dla tych wszystkich diecezji, które były pod zaborem rosyjskim. I tam przyjął święcenia w 1855 roku, a tym, który udzielił święceń, był ksiądz arcybiskup Hołowiński. Bardzo arcybiskup Mochylewski. Bardzo to postać wielka w naszej historii. Człowiek niezwykle mądry, uczony, pisarz, patriota, wychowawca, ogromnie mający szacunek także wśród duchowieństwa. I pewnie to niedługo zaważyło na tym, że doszła ta wiadomość, iż w Petersburgu jest zdolny i pobożny, o bardzo pogłębionej duchowości kapłan. Doszła ta wiadomość do Rzymu, a w Rzymie taką zbiorową, bym powiedział, reprezentacją naszego narodu byli zmartwychwstańcy. I to oni powiedzieli papieżowi Piusowi IX, warto by zwrócić uwagę na tego kapłana. Awakowało arcybiskupstwo warszawskie, stolica zagarniętego, podbitego narodu. I tak się stało. Nominacja została poczyniona bardzo szybko, żeby się władze carskie nie rozmyśliły. Stanął zatem kandydat na arcybiskupa, na pasterza warszawskiego przed obliczem cara Aleksandra II i powiedział to, co w sercu nosił, że przyjmuje tę nominację Ojca Świętego, ale oczywiście za wiedzą cara, bo takie były porządki wtedy, ale będzie starał się być gorliwym pasterzem w tym sensie, jak to samo słowo oznacza. Car podobno był bardzo delikatny w prowadzonej rozmowie i wyjechał arcybiskup w stronę Warszawy drogą okrężną, jakby od tyłu przez Bydgoszcz, Toruń, Częstochowę do Warszawy, będąc, przybywając do niej po raz pierwszy. To są mirabilia Boże. I tutaj, jak to mówią młodzi ludzie, zaczynają się schody. To miasto wrze. To jest jakby w przededniu wybuchu wielkiej insurekcji styczniowej, powstania styczniowego. Umysły, serca są zaprzątnięte innymi sprawami. I dlatego nie ma arcybiskup zrozumienia. Jemu bardzo zależy, żeby ochronić ten naród przed pożogą i wcale to nie było jakoś niezgodne z zapatrywaniami patriotycznymi. Nie. Zawsze mądrość kazała nam szanować życie ludzkie i szukać różnych sposobów odniesienia zwycięstwa i pokonania przeszkód, a niekoniecznie od razu wystawiać na szwank życie tysięcy ludzi. Tak to pojmował arcybiskup, ale nie był zrozumiany. Dopiero po kilkunastu miesiącach zaczęto przekonywać się do niego, że ten pasterz jest prawdziwym pasterzem, który jest świadkiem Pana Jezusa, głosi pokój, modli się, pragnie ich prawdziwie ochronić, ocalić, ale już było za późno. Od ingresu do decyzji powtórnej carskiej, ale w odwrotnym kierunku, upłynęło zaledwie 16 miesięcy. W tym czasie dał się poznać i w ostatnich tygodniach, może nawet trzeba powiedzieć, został pokochany. Drodzy moi, my jesteśmy tutaj, w tym miejscu dzisiaj. Tu też było życie, tylko w innych życie religijne, tylko w innych strukturach parafialnych. I są świadectwa, że arcybiskup do chwili wyjazdu, czyli wygnania, odwiedził prawie wszystkie wspólnoty parafialne. A więc jego błogosławieństwo spoczywa i tutaj, na tym miejscu. I dziękujemy dzisiaj Bogu, że mieliśmy na naszych drogach takich ludzi. 20 lat pozostał na wygnaniu. Potem jego następcą został arcybiskup Wincenty Hościak Popiel, a umarł nasz wielki bohater w Krakowie w 1895 roku, a doczesne szczątki spoczywają w archikatedrze warszawskiej. A my wracamy, kochani, do Słowa Bożego, bo tam jest moc. Jak wspomniałem na początku, to Słowo Boże dzisiaj jakby dyryguje naszymi myślami i właśnie ono prowadzi nas do zrozumienia ważności, jaką ma wdzięczność za to wszystko, co Bóg dokonuje przez ludzi na naszych drogach. To jest niezwykła rzeczywistość, jak Pan Bóg stawia na naszej drodze wielu ludzi, którzy nam pomagają w drodze do zbawienia. Jednym z nich był święty Zygmunt. Tak opisuje również Księga Królewska, że na drodze syryjskiego wodza Bóg postawił proroka, dzięki któremu wódz odzyskał zdrowie, zdrowie doczesne. Ale nie to jest ważne w tym opisie krótkim z Księgi Królewskiej. To ostatnie zdanie jest dla nas wyjątkowe. Oto doznawszy owego uzdrowienia, wódz przewartościował całe swoje życie i uwierzył w Boga jedynego. I dlatego zabrał to, co było pamiątką najcenniejszą, tak to rozumiano w starożytności, ziemię z tego narodu. Zabrał do swoich stron ojczystych, aby tam być może usypać jakiś kopiec, żeby składać ofiarę całopalną jedynemu Bogu. Tak to też pojmujmy, że na naszych drogach Bóg stawia ludzi po to, żeby było nam łatwiej, prościej, z większym zrozumieniem iść drogą prowadzącą do Boga. I my także jesteśmy postawieni na drogach innych ludzi z tym samym zadaniem. Kiedy czytaliśmy fragment drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, to ta sytuacja tam się powtarza. Ten sam schemat, ten sam scenariusz. Młody biskup Tymoteusz to wychowanek Pawła. Kiedy Paweł pisze ten list, ma już swoje lata. Już czuje, że niebawem odejdzie z tej drogi ziemskiej i pisze ten list, który jest listem troski. Pamiętaj, Tymoteuszu, na Jezusa Chrystusa. To tak, jakby chciał powiedzieć: Tymoteuszu, zapewne w swoim posługiwaniu, w swoim życiu będziesz miał do czynienia z ogromem spraw. Będziesz kształtował sumienia ludzkie. Będziesz odpowiedzialny za obyczaje ludzkie. Będziesz również dbał o to, aby ludziom starczyło tego, co im jako podstawowa potrzeba na tej drodze jest jakby potrzebna, właściwa. Ale pamiętaj, masz czynić to wszystko na opoce, na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, czyli na zasadach, które podał Pan Jezus, głosząc Ewangelię, wypowiadając błogosławieństwa, pokazując różne szczegóły życia swoim osobistym postępowaniem. Nic sam z siebie nie zdziałasz, tylko moc Chrystusa, która jest w tobie, a niech się ujawni wobec innych, sprawi, że wypełnisz swoje posługiwanie. Zobaczcie, kochani, mijają wieki, całe tysiąclecia, a ten zamysł Boży, który objawiali nam prorocy, apostołowie i teraz my staramy się głosić w naszych pokoleniach Ewangelię Chrystusową, pozostają niezmienne i najważniejsze. To też, kiedy dzisiaj zbieramy się tutaj na wielkim dziękczynieniu za dobrodziejstwa Boże, to tak jakbyśmy przybyli tutaj, aby podziękować Bogu, że obdarzył nas wszystkich możliwością dokonania najlepszego wyboru w życiu. Stanęli na naszej drodze ludzie przeróżni. W życiu osobistym będziemy najpierw wspominać rodziców, wychowawców, kapłanów, rodzinę, sąsiadów, przyjaciół. Ale potem, kiedy idziemy już poprzez życie, przybywa nam lat, przeżywamy różne okoliczności, to nawet nie wiemy, jak bardzo jesteśmy zależni od wielu, wielu ludzi, którzy nam pomagają. Ale my sami także chcemy to czynić. I dlatego prosimy Ciebie, święty Zygmuncie, człowieku doświadczony, a jednocześnie przyjacielu Pana Jezusa, pomagaj nam być dobrymi względem innych na naszych życiowych drogach. Amen.